Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Krakowskie skrzydła. Autor Wacław Król. Czyta Adam Bauman. Nagrania Audio Tales. Wstęp. W przededniu wojny lotnictwo polskie znalazło się w nader trudnym położeniu. Niemiecki plan agresji Fallweiss zakładał rozwinięcie błyskawicznych działań przy użyciu zmasowanych sił Luftwaffe, stanowiącej wówczas potężne narzędzie walki i powietrznego terroru. Przygotowując się do wojny zaczepnej, Niemcy poważnie rozbudowali swoje siły powietrzne nie tylko pod względem liczebnym, ale także jakościowym. Kierowane do eskadr samoloty, zwłaszcza bombowce i myśliwce, uchodziły za najbardziej nowoczesne. Personel Luftwaffe, specjalnie dobierany, przeniknięty był duchem narodowo-socjalistycznej ideologii wysuwającej hasła odwetu i podboju nowych ziem. W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku eskadry spod znaku Czarnych Krzyży osiągnęły pełną gotowość bojową i z rosnącą niecierpliwością czekały na rozkaz startu. Przeciwko potędze Luftwaffe zdołano wystawić około 420 samolotów, nie licząc dalszych 350 maszyn znajdujących się w szkolnictwie, remontach i rezerwie, nie przedstawiających żadnej wartości bojowej. Były to siły niewspółmiernie małe w obliczu oczekujących je zadań, skazane mimo determinacji i bohaterstwa lotników na walkę bez widoków powodzenia, na pojedynek, który prędzej czy później musiał zakończyć się klęską. Wojna w trzecim wymiarze nie dopuszcza improwizacji. O wyniku zmagań decyduje, obok poziomu wyszkolenia personelu i jego woli walki, techniczna jakość sprzętu, sprawność dowodzenia i łączności, zaplecze materiałowe, rezerwy. Przyjęty w 1936 roku plan modernizacji lotnictwa nie został zrealizowany. Co więcej, nie uwzględniał rzeczywistych jego potrzeb. Mimo postępującego zacofania technicznego eskadr myśliwskich, odgrywających główną rolę w systemie obrony obszaru kraju i własnych wojsk przed uderzeniem z powietrza, w pierwszej kolejności rozpoczęto modernizację lotnictwa bombowego. Produkcja kosztownych łosi, samolotów wysokiej klasy, ale nie przystosowanych do tych zadań, jakie miały później spełniać na polu walki, pochłonęła w poważnym stopniu moc wytwórczą krajowego przemysłu lotniczego. Myśliwcy trenowali na swych jedenastkach i siódemkach, a tymczasem cykl prac nad nowymi modelami samolotów, które miały je zastąpić, przedłużał się wręcz katastrofalnie. W dowództwie lotnictwa zbyt późno zorientowano się, jakie konsekwencje może pociągnąć za sobą kilkuletnia luka w dostawach nowego sprzętu do eskadr myśliwskich. Próby wyjścia z pogłębiającego się impasu, podejmowane już w warunkach jawnego zagrożenia ze strony Niemiec, zakończyły się fiaskiem. Nie zdołano sfinalizować zakupu sprzętu we Francji i Wielkiej Brytanii. Do linii nie trafił poza łosiami żaden z modeli, które w fazie prototypu i wstępnych prób zapowiadały się całkiem obiecująco. Tuż przed wojną sprzedano za granicę samoloty P-24 i P-43, znacznie lepsze od wysłużonych jedenastek i karasi. 31 marca 1938 roku rząd Bułgarii zakupił 42 samoloty P-43, z tym, że miały to być samoloty z mocniejszym silnikiem Gnom Ron. Maszyny miały być dostarczone do sierpnia 1939 roku. Nastąpiło jednak opóźnienie dostawy i wysłano do Bułgarii 36 samolotów, natomiast ostatnie 6 sztuk było niemal przygotowane do wysyłki, lecz wybuch wojny spowodował, że nie zostały wysłane. Za te błędy ludzi kierujących lotnictwem i ponoszących odpowiedzialność za jego uzbrojenie i wyposażenie, personel eskadr bojowych płacił własną krwią. Po mobilizacji alarmowej dowództwo lotnictwa zdecydowało się na rozczłonkowanie i tak już skromnych sił, co jeszcze bardziej ograniczyło ich efektywność bojową. Naczelny wódz zarezerwował do swej dyspozycji dwie nowo sformowane brygady, pościgową i bombową. Pozostałą część lotnictwa przydzielono do poszczególnych armii i samodzielnych grup operacyjnych. Przeciętnie otrzymały one jedną do dwóch eskadr myśliwskich, jedną eskadrę liniową, jedną do dwóch eskadr obserwacyjnych i kilka plutonów łącznikowych. Tak zorganizowane lotnictwo armijne, dysponujące sprzętem technicznie przestarzałym, nie mogło wpływać na przebieg działań lądowych. W istocie główną rolę spełniali myśliwcy, przejmując ciężar zmagań z przeważającymi siłami Luftwaffe. W pierwszych dniach wojny, gdy eskadry działały jeszcze z lotnisk alarmowych, nie odczuwając braku obsługi naziemnej i paliwa, osiągano wyniki na miarę własnych możliwości. Potem sytuacja zaczęła się komplikować, rzuty kołowe nie nadążały za przesuwającymi się na wschód eskadrami, wykruszał się sprzęt, były kłopoty z benzyną, a nad całokształtem działań lotnictwa zaczął ciążyć chaos. W 1939 roku brygada pościgowa broniła obszaru powietrznego nad Warszawą przed nalotami na to miasto. Od pierwszego dnia wojny Warszawa stała się celem niemieckiego lotnictwa. 1 września w godzinach rannych zaatakował stolicę dywizjon bombowców dwusilnikowych startujących z lotnisk w Prusach Wschodnich. Brygada pościgowa uderzyła całością sił. Do walk doszło w rejonie wsi Nieporęt około godziny 7 rano. Niemcy nie wytrzymali naporu sił polskich. Samoloty w pośpiechu zrzuciły bomby na pola i ratowały się ucieczką. Około godziny 12 nastąpił drugi atak na stolicę, a o godzinie 16:30 trzeci atak. Pierwszego dnia wojny brygada zestrzeliła 14 samolotów niemieckich, 5 prawdopodobnie zestrzeliła, a 10 uszkodziła. Dwóch pilotów brygady poległo, 5 nie powróciło z lotów. Zaginęło, 8 było rannych. 10 samolotów zostało całkowicie zniszczonych, zaś 24 były uszkodzone i niezdolne do działań w dniu następnym. 2 września brygada pościgowa dysponowała już tylko 20 samolotami gotowymi do działań. Brygada pościgowa broniła Warszawy do dnia 7 września, kiedy to ostatecznie utraciła zdolność operacyjną. Szlak bojowy lotnictwa Armii Kraków, przedstawiony przez uczestnika wydarzeń, pilota myśliwskiego, który z garstką innych stanął do nierównej walki, jest cząstką prawdy o dniach wrześniowego dramatu. Ukazuje ofiarność lotników i gorycz wypływającą z faktu, że już od pierwszego dnia wojny kazano im spełniać niewykonalny rozkaz obrony polskiego nieba, na którym pojawiły się złowieszcze czarne krzyże. Zwiastuny wojny. Już w kwietniu 1939 roku graniczne posterunki wojskowe zauważyły, że obszar powietrzny Polski jest naruszany przez pojawiające się z zachodu i z rejonu Prus Wschodnich samoloty Luftwaffe. Leciały one na dużych wysokościach i kierowały w głąb kraju, nigdy nie powracając tą samą trasą. Wszystko wskazywało na to, że celem wykonywanych przy bezchmurnej pogodzie i dobrej widzialności lotów, których trasy przebiegały nad dużymi miastami, węzłami kolejowymi i skrzyżowaniami dróg, a także lotniskami i obszarami o charakterze wojskowym oraz zakładami przemysłowymi, było rozpoznanie fotograficzne naszego kraju. Samolotami szpiegami okazały się dwusilnikowe samoloty niemieckie typu Do-17, latające na wysokości od 3 do 5 tysięcy metrów. Niemieccy lotnicy najbardziej interesowali się obszarami Śląska i Pomorza. Szpiegowskie loty wykonywane przez Niemców były faktem oczywistym, stwierdzonym. Co najmniej dziwna wydaje się więc reakcja polskich władz wojskowych, które zwlekały z podjęciem stanowczych kroków zapobiegających naruszaniu naszego obszaru. Inspektor obrony powietrznej państwa podpisał wprawdzie tajną instrukcję dla jednostek artylerii przeciwlotniczej, ale wbrew oczywistym potrzebom nie zezwolił jej na zajęcie stanowisk na stwierdzonych trasach przelotów lub też w rejonach najczęściej odwiedzanych przez samoloty niemieckie. Zamiast nakazywać zwalczanie, instrukcja zalecała jak największą ostrożność w otwieraniu ognia do naruszycieli. Obcą maszynę należało uprzednio dobrze rozpoznać i być w 100% pewnym, że jest ona niemiecka. Musiało to trwać dosyć długo, bo nie było przecież wtedy stacji radarowych. Działano na słuch i wzrok, a jedynym stosowanym przyrządem była lornetka. W tym czasie samolot szpiegowski oczywiście zdążył wyjść z zasięgu ognia baterii przeciwlotniczej. Cztery pułki lotnicze, pierwszy, drugi, trzeci i czwarty, otrzymały również tajne zarządzenie, zgodnie z którym na swych lotniskach miały utrzymywać w pogotowiu alarmowym od świtu do zmierzchu po jednym kluczu myśliwskim. Zadaniem kluczy alarmowych było przechwytywanie intruzów powietrznych, zmuszanie ich do lądowania po stronie polskiej lub, w razie ucieczki, zestrzeliwanie. Szukano realnych możliwości wykonania tego zadania. Utworzono tak zwaną sieć dozorowania, czyli po prostu sieć obserwacyjno-meldunkową. Wzdłuż zachodniej granicy Niemiec i Prus Wschodnich wystawiono w dwóch pierścieniach, bliższym i dalszym, czyli o kilka kilometrów od granicy i kilkadziesiąt, ponad 800 posterunków, których zadaniem było obserwowanie przestrzeni powietrznej. Posterunki te miały obowiązek meldowania okręgowym zbiornicom swoich spostrzeżeń o naruszycielach powietrznych. Wiadomości dotyczyć miały wysokości, kursu i typu samolotu, a przekazywano je za pomocą sieci telefonicznej użytku publicznego. Ponieważ nie były to meldunki pierwszego stopnia ważności, przesłanie ich poważnie opóźniano. Ze zbiornic wędrowały one z kolei wojskową linią przewodową na stanowisko dowodzenia pułku lotniczego. Centralna zbiornica meldunkowa znajdowała się w Warszawie, okręgowe zaś w miastach wojewódzkich. Łatwo było pułkom lotniczym wydać rozkaz o zwalczaniu niemieckich samolotów rozpoznawczych. Gorzej było z jego realizacją. A to z prostej przyczyny. Polskie lotnictwo wojskowe nie dysponowało wtedy odpowiednimi samolotami pościgowymi. Wystarczy porównać dane lotno-taktyczne naszego samolotu myśliwskiego P-11 lub P-7 z danymi niemieckiego samolotu rozpoznawczego Do-17. Dowódca drugiego pułku lotniczego w Krakowie, podpułkownik pilot Ludwik Nazarkiewicz, otrzymał dodatkowe zarządzenie z Inspektoratu Obrony Państwa dotyczące wystawienia dwóch zasadzek myśliwskich w pobliżu granicy niemieckiej na odcinku zachodnim. Spodziewano się, że to posunięcie udoskonali system przechwytywania obcych samolotów. Dywizjonem myśliwskim, składającym się z trzech eskadr myśliwskich, 121, 122 i 123, dowodził wtedy kapitan pilot Mieczysław Medwecki. Pierwsze dwie eskadry wyposażone były w samoloty P-11, trzecia w P-7. Pełniłem wtedy funkcję zastępcy dowódcy 121 eskadry. Było to 10 lipca. Przed południem, w czasie normalnych zajęć lotniczych, zostałem nagle wezwany do dowódcy dywizjonu. W jego gabinecie zastałem również dowódcę 121 eskadry, kapitana pilota Tadeusza Sędzielowskiego i dowódcę 123 eskadry, kapitana pilota Mieczysława Olszewskiego. Za chwilę pojawił się również podporucznik pilot Erwin Kawnik, mój kolega ze szkoły lotniczej, pełniący funkcję zastępcy dowódcy 123 eskadry. Medwecki zapoznał nas z nowym zarządzeniem i oświadczył, że Kawnik i ja zostaliśmy wyznaczeni na dowódców zasadzek. Rozpoczęła się krótka narada, w czasie której wytypowano pilotów i ludzi z obsługi technicznej samolotów, środków transportu i zapasowego sprzętu. Przebazowanie należało wykonać w trybie alarmowym, rzuty kołowe miały się udać jeszcze tego samego dnia na wyznaczone lądowiska i przygotować je do przyjęcia samolotów. Wszystko winno było odbyć się bez rozgłosu. Pilotom nakazano lecieć do miejsca przeznaczenia na małych wysokościach. Na każdą zasadzkę zostało wyznaczonych po 6 pilotów i po 4 samoloty. Zaraz po wylądowaniu złożycie telefoniczny meldunek, zwrócił się na zakończenie Medwecki do Kawnika i do mnie. Musicie wykazać czujność. Dyżur powinien trwać od świtu do zmierzchu. Samoloty trzymajcie stale gotowe do startu. Jest to przedsięwzięcie poważne. Ufamy wam, że zrobicie wszystko dla dobra służby. Jestem przekonany, że dacie sobie radę. Tak jest, panie kapitanie, odpowiedzieliśmy niemal równocześnie, przyjmując postawę zasadniczą. Zaraz po południu spod hangaru dywizjonu myśliwskiego odjechały dwie samochodowe kolumny, kierując się bocznymi drogami na szosę prowadzącą w kierunku Olkusza. Trasę i miejsce przeznaczenia znali na razie tylko prowadzący rzuty kołowe, podporucznik pilot Tadeusz Nowak ze 121 eskadry i podporucznik pilot Feliks Szyszka ze 123. Przejechano razem około 100 kilometrów. Dalej Szyszka skierował się na lotnisko koło Częstochowy, Nowak zaś poprowadził swoje samochody aż za Wieluń, gdzie na rozległym koniczynisku miało być urządzone lądowisko dla samolotów. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.